Tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.
Witamy w kolejnym odcinku podcastów Nasi Tu Byli. Ja nazywam się Lukrecja Jaszewska i mam okazję i wielką przyjemność porozmawiać z doktorem Karolem Gutmeierem, szefem programu strategicznego badania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą Instytutu Polonika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś porozmawiamy o nowości wydawniczej, można powiedzieć, Instytutu Polonika. Stanisław Kłusowski, włoscy architekci i muratorzy z pióro i ich działalność na ziemiach Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku. Karol, dlaczego ta książka jest ważna i dlaczego o niej będziemy dzisiaj rozmawiać?
Książka omawia działalność tych architektów w pierwszej połowie XVII wieku, który dla historii architektury początku baroku i nie tylko, w tej części Europy, a głównie w Rzeczypospolitej, był bardzo istotny. Do naszego kraju przyjeżdżało bardzo dużo architektów rodem z Italii. Głównie to byli architekci, budowniczowie z północnej części Włoch, czyli z Lombardii. Jeszcze bliżej z pogranicza Lombardii z Szwajcarią. Autor, pan Stanisław Kłosowski, dokonał olbrzymiej roboty badawczej, kwerend archiwalnych w Lombardii, w miejscowości Pióro, w okolicznych archiwach. Zrobił też badania w Brześciu Litewskim, Brześciu nad Bugiem. I dopracował wiele faktów historycznych dotyczących obecności tychże włoskich budowniczych na terenie Rzeczypospolitej. Pokazał, że jednak ta migracja z północnej Lombardii nie dotyczyła tylko architektów, ale że pojawiali się też kupcy, handlarze, którzy mieli swoje siedziby w Krakowie i w innych dużych miejscach Polski. Ale główną jego zaletą jest to, że dokonał bardzo wszechstronnej analizy tych dzieł architektonicznych, powiązał z konkretnymi postaciami i zweryfikował wiele faktów historycznych właśnie w oparciu o badania archiwalne.
Powiedziałeś, Karolu, że są tutaj osoby bardzo ważne dla architektury włoskiej. To powiedzmy, kto jest bohaterem tej publikacji?
Jest dwóch głównych bohaterów. Jeden architekt to jest Antonio Pallacini, twórca zespołu bernardyńskiego, czyli klasztoru i kościoła Bernardynu w Leżajsku, znany dość powszechnie obiekt, słynie głównie z pięknych organów i koncertów organowych, ale to nie jest już zasługa pana Palaciniego. Oraz drugi, Giovanni Malinverni, który jest źródłowo potwierdzonym budowniczym kolegiaty w Ołuce i z którym pan Kłosowski związał także kilka innych dzieł architektonicznych na terenie i Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polski. Od razu dygresja. Pan Malinverni, twórca Ołyki, kolegiaty w Ołuce, jest dlatego nam bliski, naszej Polonice, ponieważ Polonika od kilku lat realizuje duży program konserwatorski, restauracji, konserwacji tejże kolegiaty w Ołuce.
Do napisania tej publikacji zainspirował autora jednak Leżajsk.
Tak, jednak zaintrygował go Leżajsk i działalność, ponieważ to warto, nawet należy powiedzieć wyraźnie. Pan Stanisław Kłosowski nie jest historykiem sztuki. Pan Stanisław Kłosowski jest konserwatorem, świetnym specjalistą od konserwacji malarstwa ściennego. I pracując przez kilka lat w Leżajsku, tak zainteresował się tym zespołem, zaczął robić kwerendę archiwalne na potrzeby własnych prac, no i wtedy ta północna Lombardia go wciągnęła. I stąd takie jego zainteresowanie, które zaprocentowało najpierw kilkoma artykułami dotyczącymi twórczości tychże panów, bardzo dobrymi kontaktami z miejscowymi środowiskami badawczymi w Lombardii, z profesorem Scaramellinim z Mediolanu, także ze stowarzyszeniem, powiem krótko po polsku, Stowarzyszenie Szwajcarsko-Włoskie z siedzibą Pióro, z którego to Pióro właśnie pochodzili obaj bohaterowie tej książki.
No bo wydaje mi się, że chyba nie wszyscy wiedzą o tej miejscowości Pióro i że ona ma takie znaczenie i że właśnie z tamtego miejsca migrowało tak dużo architektów na północ.
Pióro nie jest jedyną taką miejscowością. Tu akurat autor sięgnął po tą miejscowość, po to środowisko, ponieważ tamtąd wywodził się Pallaccini, twórca Leżajska. Natomiast północ Lombardii, to pogranicze ze Szwajcarią, od średniowiecza było, można powiedzieć, pewną wylęgarnią kamieniarzy, rzeźbiarzy, architektów, którzy pracując w takim terenie, w jakim przyszło im żyć, stali się z czasem świetnymi fachowcami od budownictwa, architektury, kamienia. I w naszym nazewnictwie polskiej nauki jest pojęcie komasków. Komasków, którzy od średniowiecza rozjeżdżali się po Europie i tworzyli architekturę w różnych krajach, we Francji, w Austrii, także w Polsce. Komaskowie, nazwa pochodzi od miasta Como na północy Lombardii. To jest bardzo ważne miejsce, ważny ośrodek. Z tamtego rejonu, powiedzmy sobie z okolic Como, pochodziło wielu znanych twórców, którzy między innymi zasilali środowisko architektoniczno-rzeźbiarskie w barokowym Rzymie, w barokowym Mediolanie, ale także w barokowym Krakowie, w barokowym Wilnie. I to jest zupełnie inny rozdział. To byli też architekci z tamtego rejonu.
To jest zadziwiające, bo rozmawiamy o Lombardii, a okazuje się, że jednak wpływ, tak jak mówisz, tej architektury na naszym rejonie w Polsce, Lublin, Kraków, Nowy Wiślicz, tam możemy spotkać te obiekty.
Ale jeżeli wyjdziemy trochę szerzej poza samo Pióro, to jeszcze powiemy Wilno, powiemy jeszcze Warszawa, bo pochodzący z tamtego obszaru Tenkala był budowniczym Zamku Królewskiego, był budowniczym kaplicy świętego Kazimierza w Wilnie i tak dalej. Więc ten krąg jest bardzo szeroki. Tak, stamtąd przychodziło do Polski i niekoniecznie za chlebem, jak to się było uważało, ale jednak dlatego, że Rzeczypospolita w tamtym czasie była dużym, potężnym państwem, bogatym i zapewniała im dobrobyt. Im się opłacało przyjeżdżać tu, niekoniecznie do krajów Rzeszy Niemieckiej czy do Austrii, choć tam też jeździli. Jeździli do Bawarii, jeździli oczywiście do krajów głównie katolickich, aczkolwiek nie tylko, ale do Rzeczypospolitej przyjeżdżali dlatego, że mogli się tu wykazać swoimi umiejętnościami, które były też dobrze opłacane. Aklimatyzowali się, zakładali rodziny i już drugie pokolenie często było spolonizowane.
W tej książce Stanisław Kłosowski napisał, że tak naprawdę zawód kamieniarza to jest zawód przekazywany z pokolenia na pokolenie.
Oczywiście tak bywało, to nie była reguła, bo jednak nie jeden kamieniarz wychowywał dzieci na kapłana albo na prawnika czy na kupca. Sami architekci, kamieniarze też byli przedsiębiorcami, bo tak było w tamtych czasach, że żeby mieć zaplecze do swoich realizacji, byli często właścicielami cegielni i innych przedsiębiorstw. Kamieniarz jest pojęciem u nas, które się trochę kojarzy obecnie, jednoznacznie z tym, który wykonuje nam nagrobki na cmentarzach. Kamieniarstwo rzeczywiście było od antyku dobrą dziedziną budownictwa, architektury. I umiejętność budowania z kamienia była jednak dużą umiejętnością i nie każdy potrafił to robić.
To teraz wróćmy do tych obiektów autorstwa tych dwóch naszych bohaterów, o których pisze Stanisław Kłosowski. Karolu, gdybyś miał opisać te obiekty, jakiś taki wyróżnik i styl, który je łączy, Czym one się charakteryzują?
Trzeba brać jeszcze pod uwagę epokę, w której oni tutaj tworzyli. To jest pierwsza połowa XVII wieku. To jest czas, kiedy barok, taki dojrzały barok, dopiero się w Polsce przebija. Myśmy byli tak jednym z pierwszych państw ówczesnej Europy, który przyjmował włoski barok, włoską formę baroku, ale to był etap, kiedy on jeszcze nie miał takiej postaci, jaką znamy z wybujałych realizacji rzymskich z połowy XVII wieku. Więc te realizacje i Pallacciniego, i Malinverniego nie charakteryzują się jakąś wielką różnorodnością formy. To są budowle, które dopiero wprowadzają pewne schematy architektoniczne początku baroku, czy powiedzmy sobie pogranicza czasowego renesansu i baroku, wprowadzają dość jednolite układy przestrzenne tych świątyń, operują także dość takimi typowymi schematami rozwiązania elewacji, fasad, ale jednocześnie na tyle one są jednorodne same w sobie, że ułatwiły panu Kłosowskiemu identyfikację dzieł i przeprowadzanie w oparciu o analizę źródeł i formy, przeprowadzenie atrybucji. Kolegiata w Ołyce, tak jak kościół Bernardynów w Leżajsku, czy jak kościół choćby w Siemiatyczach albo Bernardynów w Drui, to nie są jakieś wybijające się dzieła architektoniczne. To nie jest tak, jak nieco wcześniej kościół świętego Piotra i Pawła w Krakowie, czy kościół karmelitów w Warszawie na krakowskim przedmieściu, które są już przykładami takiego dobrego baroku rzymskiego, ale tym niemniej są to solidne, dobre dzieła i to, że były zamawiane przez polską arystokrację, czyli przez kanclerza Alberta Radziwiłła w Ołyce, czy przez późniejszego kanclerza litewskiego Kazimierza Lwasa Piechę w Siemiatyczach, czy Brześciu litewskim, bo o tym trzeba powiedzieć, to jednak o czym świadczy. To nie jest przypadek, że mecenasami były wielkie postacie arystokratyczne.
Tu byli. Powracamy do rozmowy z doktorem Karolem Gutmeierem, szefem programu strategicznego badania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą Instytutu Polonika. W pierwszej części udało nam się troszeczkę osadzić ten kontekst naszej rozmowy, bo rozmawiamy właśnie o książce Stanisława Kłosowskiego Włoscy architekci i muratorzy z pióro i ich działalność na ziemiach Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku. Karolu, dwaj bohaterowie, o których tutaj rozmawialiśmy, Antonio Pallacini i Giovanni Malinverni. Co ich charakteryzuje i dlaczego o nich tutaj poświęcona została ta publikacja?
Tak jak wspomniałem wcześniej, Pallacini pojawił się w Leżajsku i zainteresowanie autora tym architektem miał związek jego pracami konserwatorskimi. Do tych prac konserwatorskich chciałbym w pewnym momencie też wrócić, to dlaczego proszę mi to przypomnieć. Natomiast z Pallacinim wiązano poprzez analogię z Leżajskiem, z kościołem Leżajsku, wiązano kilka innych dzieł architektury barokowej, właśnie przywołany kościół Bernardynów w Drui, kościół w Siemiatyczach, Brześciu kościół Bernardynów, a pan Kłosowski odwrócił te atrybucje i wskazał, że Pallacini raczej nie mógł być ich twórcą, ponieważ zmarł wcześniej, w wielu wypadkach te kościoły powstawały już po jego śmierci. Natomiast poprzez analogię do Ołyki pokazał, że zbieżność dzieła leżajskiego i ołyckiego i innych nie jest przypadkowa, ponieważ Malinverni pochodził z tego samego kręgu, z tego samego środowiska. Zapomniałem to powiedzieć. Obaj panowie byli na początku związani z bardzo silnym ośrodkiem budowlanym architektonicznym, jakim był Lublin na przełomie XVI i XVII wieku. Lublin był takim ośrodkiem, ponieważ był na prostej drodze między Krakowem a Wilnem, czyli dwoma stolicami ówczesnej Rzeczypospolitej i nie tylko, potem z Warszawy do Lwowa, więc był bardzo znaczącym ośrodkiem handlowym, kulturalnym, ale też budowlano-architektonicznym, z którego wywodziło się sporo różnych architektów. Obaj bohaterowie książki też byli z tym środowiskiem mocno związani, z tym, że potem Nie wiadomo, co się stało dokładnie z Pellaccinim, natomiast Malin Verni przeniósł się w pewnym momencie do Brześcia Litewskiego, my teraz mówimy Brześć nad Bugiem, gdzie nawet w 1946 roku pełnił funkcję burmistrza, co jest bardzo istotne, bo mało kiedy obcokrajowiec mógł taką funkcję pełnić. A Malin Verni mówił płynnie po polsku, wypowiadał się po polsku, podpisywał dokumenty swoje też po polsku. Więc to jest ten dowód, o którym wspomniałem wcześniej, że oni się, ci przybysze z Lombardii, adaptowali się w Polsce, brali za żony Polki i w związku z tym się szybko tutaj adaptowali i osiedlali na dłużej. Malin Verni zmarł w 1664 roku i prawdopodobnie właśnie w Brześciu. On jest głównym bohaterem tej książki, bo tak jak wspomniałem, pan Kłosowski jemu przypisał wiele z tych dzieł. Część z nich nie istnieje, część została przebudowana w pewnym czasie, ale przede wszystkim nie istnieją przypisywane mu dzieła w Brześciu Litewskim, ponieważ Brześć został po 1830 roku przez Rosjan przebudowany na twierdzę wojskową i wtedy rozebrano lub przebudowana większość świetnych kościołów, świetnych zespołów klasztornych. Natomiast Malin Verni, tak, był niewątpliwie dojrzałym twórcą i te jego dzieła na terenie choćby Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo Druja i Brześć to jest Wielkie Księstwo Litewskie, należały do takiej grupy, którą badacze architektury barokowej jednak zawsze przywoływali w tych swoich podstawowych badaniach. Siemiatycze, to owszem, jest to pogranicze Mazowsza i Wielkiego Księstwa, ale Druja, Brześć, te kościoły, o których pisze pan Kłosowski, pojawiały się we wcześniejszych badaniach takich autorów jak profesor Brykowska, profesor Kałamajska, profesor Miłobędzki. Więc to, co powiedziałem na wstępie, to nie były jakieś wybijające się realizacje, ale znaczące jednak dla krajobrazu architektury barokowej w Polsce.
Nasi tu byli.
Karolu, sam jesteś absolwentem konserwatorstwa i zabytków, więc powiedz ze swojej perspektywy naukowca, ta książka, jaką ma wartość? Dla ciebie, jako po prostu człowieka, który też siedzisz w tych tematach.
Jest kilka aspektów tej książki, które są istotne. I zacznę w takim początku metodologicznym i jakby chronologicznym. Po pierwsze, to co zrobił autor, że przewertował mnóstwo archiwaliów, jednak w dużej mierze właśnie w Lombardii, które rzucają zupełnie inne światło na środowisko włoskich artystów, ale i włoskich także kupców, bo to wykazał w swojej pierwszej części swojej książki, że jednak to była duża migracja i to taka pozytywna migracja do Polski. Pozytywna jest z punktu widzenia Lombardii i z punktu widzenia Rzeczpospolitej. Więc ta kwerenda, kwerenda archiwalna nawet dla historyka sztuki jest trudna. A nią wykonał z dużym zaangażowaniem i ze świetnym efektem. Bo proszę zwrócić uwagę, że na końcu książki mamy kilkadziesiąt stron aneksów, w których są zacytowane dokumenty źródłowe, dokumenty dotyczące tych artystów i tego środowiska. To jest bardzo duża robota. Drugi aspekt to jest oczywiście przegrupowanie atrybucji i przypisanie jednak w podstawie właśnie tych badań archiwalnych, przypisanie Malin Verniemu większości dzieł, które wcześniej były wiązane z Pellaccinim. Natomiast trzeci aspekt, który mi jest rzeczywiście bardzo bliski, to jest ostatni rozdział pana Kłosowskiego dotyczący badania tynków i struktury tynków, zapraw i tynków, które przebadał z tych obiektów. I to jest pewne nowo w badaniach historyczno-sztucznych, bo ta metoda, prowadzona jakiś czas już we Włoszech i na pewno pan Kłosowski to zainspirował się tym, mając kontakty z włoskimi konserwatorami, ona rzuca trochę nowe światło i wytycza nowy kierunek też badań. Historycy sztuki często nie doceniają badań konserwatorskich, które potrafią na podstawie analizy materiałów, analizy struktury dzieła architektonicznego troszeczkę namieszać, a nawet przewrócić w dotychczasowych atrybucjach. I on zrobił bardzo ciekawe badania, analizując chemiczną i materiałową strukturę tynków, pokazał, że te obiekty coś łączy, i czymś się różnią od innych obiektów robionych w Polsce. I to jest bardzo ważny aspekt. Nawet zakładając, że jest pewien margines błędu, to jednak wskazanie, że ta metoda jest do stosowania, to jest bardzo duża zasługa pana Kłosowskiego.
Karolu, pięknie opowiadasz o tej książce. Myślę sobie, że to jest pretekst do tego, aby poruszać wiele różnych innych tematów i na pewno tak się wydarzy. Ta książka, taki mrowisko, można powiedzieć. Stanisław Kłosowski, niekoniecznie, nie?
Niekoniecznie. Ja sądzę, że oczywiście każda publikacja dotycząca badań zakresu historii sztuki, jeżeli jest dobrze zrobiona, pobudza do dyskusji, czasami burzliwej dyskusji w środowisku i bardzo dobrze, temu to ma służyć. Historia sztuki, tak jak każda nauka, cały czas się rozwija, cały czas doszukujemy się pewnych metod, szukamy nowych materiałów źródłowych, które nareszcie zaczynają się nam otwierać. Trzeba pamiętać, że my przez wiele lat nie mieliśmy możliwości grzebania w archiwaliach na wschód od Polski. Prawda? Była sowiecka Rosja i w związku z tym nie mogliśmy tego tam grzebać dowolnie. Teraz te archiwa się otwierają. Mamy inną możliwość podróżowania, grzebania też we włoskich archiwach. Włosi nam chętnie zawsze to udostępniają, bo oni patrzą na to, co my robimy z ich artystami bardzo pozytywnie. Bo pokazujemy im, patrzcie, nie wiedzieliście, że taki Malin Werni i Pelaccini pracowali u nas w Polsce i dostawali przyzwoite pieniądze za swoje realizacje. I to są duże kościoły. Więc to jest też ten ważny aspekt. A to, że pobudza się dyskusja i ktoś powie, nie, Kłosowski nie ma racji, bo że to nie ten, to tylko jest zaleta takiej publikacji. Pobudza dyskusję naukową.
Dziękuję bardzo. Moim gościem dzisiaj był dr Karol Gutmeier, szef programu strategicznego badania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą Instytutu Polonika, a rozmawialiśmy o książce Stanisława Kłosowskiego Włoscy architekci i muratorzy z pióro i ich działalność na ziemiach Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku. A dodam tylko, że tę książkę można kupić na naszej stronie internetowej polonika.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.